Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Papież przyjął biskupów Gwatemali.
Ojciec Święty zachęcił tamtejszy kościół do aktywności społeczno-charytatywnej oraz podjęcia pogłębionej ewangelizacji.
Benedykt XVI spotkał się z duchowym przywódcą prawosławia, Bartłomiejem I.
Odwiedzimy Gliwice Ostropie i muzyków tamtejszej parafialnej orkiestry Dętej.
Piotr Samerek swą audycję poświęcił problemowi relacji amerykańsko-watykańskich.
6 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Troską episkopatu Gwatemali jest narastająca przemoc i ubóstwo znacznej części ludności kraju. Powoduje ono liczebną emigrację, która ma poważne następstwa dla życia osobistego i rodzinnego. Przypomniał o tym papież, spotykając się z tamtejszymi biskupami przybyłymi z wizytą ad limina.
Ta sytuacja skłania was do odnowy wysiłków, by ukazywać wszystkim miłosierne oblicze Chrystusa. Kościół powołany jest, by być Jego obrazem, asystując i służąc z wielkodusznym oddaniem, zwłaszcza cierpiącym i najbardziej opuszczonym. Miłosierdzie i pomoc potrzebującym braciom należą bowiem do natury Kościoła i są niezbywalnym wyrazem Jego istoty. Bóg pobłogosławił naród gwatemalski głęboką religijnością, bogatą w formy pobożności ludowej. Winny one dojrzewać w dobrze utwierdzonych wspólnotach chrześcijańskich, celebrujących z radością swą wiarę jako żywe członki ciała Chrystusowego, wierne apostolskim fundamentom. Dobrze wiecie, że silna wiara i udział w sakramentach umacniają waszych wiernych wobec niebezpieczeństwa sekt czy grup pseudocharyzmatycznych, które wprowadzają dezorientację i zagrażają kościelnej jedności.
Benedykt XVI wskazał na konieczność troski Kościoła o potrzeby rodziny, by mogła ona wypełniać swe zadania oraz o dobre przygotowanie kandydatów do małżeństwa. Podkreślił znaczenie formacji i autentycznej świętości księży. Swoim przykładem przyczyniają się oni do budzenia powołań kapłańskich tak wśród młodych, jak i wśród mężczyzn w dojrzalczym wieku. Ojciec Święty zachęcił gwatemalskich biskupów do odnowy misji ewangelizacyjnej Kościoła w kontekście przemian kulturowych i globalizacji. Nawiązał przy tym do wskazań II Amerykańskiego Kongresu Misyjnego, jak też do ubiegłorocznej konferencji latynoamerykańskiego episkopatu w Aparecidzie.
Papież przyjął na audiencji prywatnej prawosławnego patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. Na jej zakończenie obaj modlili się wspólnie w kaplicy Urbana VIII w Pałacu Apostolskim.
Patriarcha ekumeniczny przebywa w Rzymie na zaproszenie Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich obchodzącego 90-lecie istnienia. Studiował on na tej uczelni jako jeden z pierwszych prawosławnych stypendystów, uzyskując tam przed 40 laty doktorat z prawa kanonicznego. Dziś po południu duchowy zwierzchnik prawosławia przewodniczył na Orientale uroczystościom jubileuszowym. Głównym punktem programu był jego wykład pod tytułem Teologia, liturgia i milczenie – podstawowe intuicje ojców wschodnich dla współczesnego świata. W czasie pobytu w Wiecznym Mieście Bartłomiej I jest goszczony w domu świętej Marty w Watykanie. Towarzyszą mu trzej metropolici należący do patriarchatu Konstantynopola, w tym prawosławny arcybiskup Włoch i Malty Genadios oraz współprzewodniczący katolicko-prawosławnej komisji dialogu teologicznego metropolita Ioannis Zizulas. Patriarcha przybył do Rzymu z Triestu, gdzie otrzymał doktorat honoris causa tamtejszego uniwersytetu.
Bartłomiej I w 2006 roku gościł Benedykta XVI w Stambule, a ostatnio spotkał się z nim w październiku ubiegłego roku w Neapolu. Częste w ostatnich latach kontakty między Rzymem i Konstantynopolem oraz wznowienie katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego są wymownymi znakami, podkreślono w komunikacie Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Prefekt tej dykasterii, kardynał Leonardo Sandri, jest wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich. Towarzyszy on patriarsze ekumenicznemu razem z przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, kardynałem Walterem Kasperem.
Doświadczeni seniorzy wspólnie z młodzieżą kontynuują tradycje swych przodków. W niewielkiej dzielnicy Gliwic Ostropie Tradycją jest muzykowanie w orkiestrze dętej, orkiestrze niezwykłej, bo parafialnej. Od dawnych czasów gra się tam na trąbach, puzonach czy klarnetach. Mieszkańcy Ostropy dziś nie potrafią sobie wyobrazić uroczystej liturgii bez muzycznej oprawy orkiestry. W jednej z prób uczestniczył z mikrofonem Paweł Jurek.
Orkiestry dęte kojarzą nam się tutaj na Śląsku chyba przede wszystkim z kopalniami, prawda? Ewentualnie tak. Z innymi zakładami pracy. Natomiast wy jesteście no, wyjątkowi, bo działacie w małej jednak dzielnicy Gliwic, w Ostropie. No i co ważne, działacie przy parafii. Jak to wszystko się rozpoczęło?
Dzieje orkiestry sięgają już 100 lat. Jeśli chodzi o skład dzisiejszy, to orkiestra ta funkcjonuje od około 15 lat. I rzeczywiście orkiestra ta wywodzi się z tej małej naszej dzielnicy. Mało tego, są to wszystko wychowankowie orkiestry. Dawid zaczynał, no jak mu było, nie wiem, 10, 11 czy jeszcze mniej lat. I niektórzy zaczynali, jak było im 8, 9 lat. Pierwsze szlify zdobywali u byłego kapelmistrza pana Alfonsa Palęgy, by potem z jakimś tym pozytywnym skutkiem zdać egzaminy do szkoły muzycznej. Czyli wszyscy ci młodzi chłopcy zaczynali u właśnie naszego byłego kapelmistrza, u pana Palęgi, a potem większość z nich dalej kontynuowała naukę muzyki w szkole muzycznej w Gliwicach.
No to właśnie, zapytajmy najmłodszego uczestnika tej orkiestry, jak to było w twoim przypadku, kiedy rozpoczynałeś przygodę z orkiestrą?
Moja przygoda rozpoczęła się 5 lat temu, kiedy to pan Alfons Palęga
zaproponował
udział właśnie w zajęciach muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia, gdzie właśnie te podłoże muzyczne zostało ugruntowane. Dziś jestem już właśnie absolwentem owej szkoły.
A jaki instrument?
Gram na klarnecie.
Nazywam się Palęga Alfons.
Ja nazywam się Adam Ludwik.
Panowie kapelmistrzowie, tak powinienem powiedzieć. Pan już był kapelmistrzem, teraz pałeczkę przejęła kolejna młoda osoba. Właśnie słychać orkiestrę, która tym razem gra bez kapelmistrza. Świetnie sobie radzą.
Jak najbardziej. Jest wielu dobrych muzyków w naszej orkiestrze. Myślę, że jak jednego zabraknie, to drugi da sobie radę.
Orkiestra ma już sporo lat, ale na próbie widziałem wiele młodych twarzy.
No, staramy się przyciągnąć się do naszej orkiestry jak najwięcej młodych osób, żeby ta orkiestra jednak cały czas istniała i żeby nie zaprzepaścić, co tu pan Palęga, poprzedni kapelmistrz, stworzył.
Wielu seniorów jeszcze gra w tej orkiestrze?
Ja mówię, że moi koledzy nie, szybko pomarli. Kończyło się, prawie w Ostropie się kończyło, no i trzeba było się do roboty wziąć, instrumenty kupować. Zaczęło się uczyć, do dzisiejszego dnia młodzież przychodzi. Byliśmy w Niemczech, gdzie bądź, no i tu 3 razy trzecie miejsce. No, uważam, że to jest wielki sukces dla nas. A jest, wszyscy grają Ostropę, nie ma tam takich, żeby jakiś tam poważny orkiestr dobierać, nie? Zawsze jesteśmy na miejscu tu, miejscowa orkiestra.
Czym się, panowie, różni taka orkiestra parafialna od tych, które wcześniej nazwałem górniczymi czy też zakładowymi?
To jest ten skład instrumentów, z tym, że repertuar nasz rozszerzamy na wszystkie inne dziedziny uroczystości. Orkiestry dęte inne może mniej grają jak my w kościołach.
Podsłuchujemy ciągle orkiestrę dętą z Ostropy. Panowie, repertuar, jak zdążyłem zauważyć, no bardzo szeroki. Ten wachlarz utworów, które gracie, no niewyobrażalnie wielki. Od kościelnych po takie, powiedziałbym, typowo rozrywkowe. Tak było zawsze?
To jest kilka lat, kilka dobrych lat, które człowiek gromadził od różnych kolegów, gdzie bądź. Zawsze, co się podobało, nie, to człowiek atakował kolegów, żeby to dostać, te utwory. Bo wiadomo, jak było trudno kiedyś, nie, utwory. To już można 20 lat temu, nie? No i to dzisiaj właśnie czerpamy z tego i gramy, z tego wszystkiego. No.
Beatlesi i Abba też są w repertuarze.
No, gramy w różnych miejscach, na różnych uroczystościach, no i staramy się tak dobierać utwory, No, żeby pasowało osobom, które nas słuchają, pasowały do atmosfery, pasowały do miejsca, w którym się znajdujemy, akurat gramy.
Przez te ostatnie 15 lat byliśmy w zasadzie orkiestrą prywatną, aczkolwiek główne nasze granie odbywało się w kościołach i to nie tylko w kościele parafii Ducha Świętego w Ostropie, ale gramy u Antoniego Odpusty i tak dalej. Gramy w całym dekanacie. Główna atrakcja w ciągu roku to jest dla orkiestry również wyjazd na 3-dniowy pielgrzymkę do Góry Świętej Anny. Muszę się pochwalić, że tam już wszyscy czekają na Ostropską Orkiestrę i uroczyście nas witają. Natomiast parafialną tak naprawdę orkiestrą byliśmy zawsze, ale rządziliśmy se sami sobie. Natomiast dzięki inicjatywie naszego księdza proboszcza, księdza Józefa Kary, w ubiegłym roku doszliśmy do porozumienia i dzisiaj naprawdę jesteśmy parafialną orkiestrą. No muszę tu wspomnieć świętej pamięci księdza Ryszarda Salańczyka, który już jakieś 30 lat, a może więcej, nie pamiętam, zakupił dla orkiestry instrumenty. No dzisiaj tych instrumentów już nie ma, bodajże tam jeden czy dwa instrumenty jeszcze grają, bo po prostu takie instrumenty ulegają zużyciu. I były takie czasy, że po prostu instrumenty leżały w piwnicy, bo nie było komu grać. I jakieś 15 lat temu powstała zupełnie nowa orkiestra, nas było 3-4 starszych panów, reszta to wszystko były dzieci z Ostropy i zaczęliśmy tworzyć nową orkiestrę. Do pana Palęgi zgłosiło się 4 chłopaków i od tego się zaczęło. I okazało się, że to było to, co w nich tam gdzieś tkwiło, to, co chcieli robić, bo naprawdę do dzisiaj są dobrymi muzykami i do dzisiaj grają. Dzisiaj już są po szkołach, pokończyli studia, niektórzy się pożenili, ale dalej są wierni orkiestrze i po nich zaczęło się coś takiego wspaniałego, że młodzi chłopcy i dziewczyny również po prostu do orkiestry się garną.
Mi się wydaje takie podążanie szlakiem, którzy właśnie starszych kolegów czy starszyzny tej muzycznej, ich dokonania mi się wydaje wzbudzają w młodych sercach jakieś takie poryw, które mobilizuje i wzbudza w nas starania. Mi się wydaje, ja też podążyłem taką drogą i wydaje się, że jest słuszna.
No ładnie to zabrzmiało, panie Jerzy, ten poryw tymi, którzy są bardziej doświadczeni. No dobrze, orkiestry dęte zatem, jak kiedyś śpiewano, to ogromna siła. Panowie, potwierdzicie, że tak jest?
Oczywiście. Dokładnie tak jest.
Dokładnie tak jest. Było powiedzenie, że za mundurem panny sznurem, za muzykantem też się zdarza?
No chyba tak, bo...
Za muzykanta brzmienie możemy.
No wybrnąłeś super.
Materiał przygotował Paweł Jurek.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Stosunki amerykańsko-watykańskie. Jak pamiętamy, Kazimierz Pape, jako najstarszy stażem ambasador przy Stolicy Apostolskiej, pełnił także funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego, który jednak na początku lat 50. ubiegłego wieku nie był tak liczny jak obecnie. Wówczas także toczyła się sprawa ewentualnego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Watykanem przez Stany Zjednoczone, o czym pokrótce dzisiaj opowiemy. W 1951 roku przy Stolicy Apostolskiej było akredytowanych zaledwie 18 ambasadorów, będących przedstawicielami państw Ameryki Łacińskiej, takich jak Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Dominikana, Ekwador, Haiti, Kolumbia, Kuba i Peru, a także państw europejskich – Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii i Włoch. Podobna liczba państw była reprezentowana przez niższych rangą dyplomatów. W każdym razie na tej liście nie było Stanów Zjednoczonych. Historia stosunków dyplomatycznych tego mocarstwa z Watykanem jest szczególna. Wzajemne więzi dyplomatyczne istniały już w XIX wieku. Jednak po zjednoczeniu Włoch Senat amerykański nie uchwalił budżetu na ambasadę przy Stolicy Apostolskiej, co oznaczało w praktyce decyzję o wycofaniu się ze stosunków dyplomatycznych. W czasie II wojny światowej prezydent Roosevelt
mianował swojego osobistego przedstawiciela przy papieżu Piusie XII, Myrona Taylora, który jednak nie miał rangi ambasadora. Praktykę tę kontynuował prezydent Truman. W październiku 1950 roku Myron Taylor ze względów zdrowotnych złożył dymisję ze stanowiska osobistego przedstawiciela prezydenta Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Wówczas to prezydent Truman postanowił ustanowić normalne stosunki dyplomatyczne z Watykanem i mianować ambasadora. W październiku 1951 roku wyznaczył na to stanowisko generała Marka Clarka, amerykańskiego dowódcę na froncie włoskim w czasie II wojny światowej. Decyzja ta, aby weszła w życie, musiała jednak uzyskać zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów i Senat. Ambasador Pape osobiście znał Clarka i bardzo ucieszył się z informacji, że amerykański generał ma zostać jego nowym kolegą w korpusie dyplomatycznym przy Watykanie. Sprawa jednak okazała się mniej oczywista niż się wydawało. 10 listopada 1951 roku polski dyplomata miał spotkanie z prałatem Montinim. W czasie rozmowy wspomniano także o nowym amerykańskim ambasadorze. Watykański hierarcha wydawał się jednak w tej sprawie dosyć obojętny. Ambasador Pape tak to opisywał. Na moje pytanie, czy sądzi, że Senat zatwierdzi utworzenie normalnej reprezentacji Stanów Zjednoczonych przy Watykanie, odpowiedział, że to ich sprawa, to znaczy Amerykanów, a także przede wszystkim ich interes, więc chyba to dojdzie do skutku. Nie przeczył, że prezydent Truman wykazuje w tych sprawach dużo węchu politycznego, więc chyba wie, co robi. Polski dyplomata miał poczucie, że Watykan nie przejmuje się zbytnio tą sprawą. 5 dni później ambasador Pape rozmawiał o nowym amerykańskim ambasadorze z monsignore Tardinim. Także i w tym przypadku miał wrażenie obojętności. Pape relacjonował. Tardini nie bardzo jednak widzi, o czym będzie z nim, ambasadorem amerykańskim, rozmawiać. Bo przecież w Stanach Zjednoczonych wszystko załatwiają delegat apostolski i biskupi. A od państwa jednego się tylko żąda, aby nie przeszkadzało. Kończąc rozmowę, już na stojąco, Tardini przypomniał, że to generał Mark Clark na rozkaz dowództwa frontu zbombardował Monte Cassino, co było największą zbrodnią wojny z punktu widzenia religijnego, kulturalnego, politycznego, wojskowego i społecznego. Tym bardziej, że było zupełnie bezużyteczne. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych w związku z nominacją ambasadora przy Stolicy Apostolskiej wybuchła swoista histeria, głównie w środowiskach protestanckich, bardzo aktywnie sprzeciwiających się ustanowieniu stosunków dyplomatycznych z Watykanem. W styczniu 1952 roku generał Clark wycofał swoją kandydaturę jako ambasadora przy Watykanie. Pod wpływem protestów administracja amerykańska wycofała się także z projektu ustanowienia ambasady przy Watykanie. Kwestii tej nie podjął już następca prezydenta Trumana, generał Dwight Eisenhower, który został wybrany na ten urząd jesienią 1952 roku. O sprawach amerykańskich ambasador Pape rozmawiał jeszcze z monsignore Tardinim 24 listopada 1952 roku, już po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tardini bardzo oględnie wypowiadał się o zwycięstwie Eisenhowera w wyborach, a także dosyć obojętnie traktował brak woli ustanowienia przez Stany Zjednoczone stosunków ze Stolicą Apostolską, choć kwaśno skonstatował także. W czasach, gdy nie tylko państwa przeważnie protestanckie jak Anglia i Holandia, ale nawet państwa muzułmańskie i inne mają przedstawicieli przy Stolicy Apostolskiej, wydaje się dziwne, by nie miało go państwo, w którym jest około 30 milionów katolików. Sprawa ustanowienia stosunków amerykańsko-watykańskich ucichła na dobre. Wrócono do niej dopiero na początku pontyfikatu Jana Pawła II, i dopiero w 1984 roku Stany Zjednoczone nawiązały stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, co było gestem uznania dla pozycji papiestwa w stosunkach międzynarodowych. Wówczas też otworzyły swoją ambasadę przy Watykanie. Za tydzień wrócimy do spraw polskich i będziemy mówić o staraniach ambasady w związku z nowymi nominacjami kardynalskimi dla Polaków.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu
rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.